List do Rzymian, 15 rozdział, 18 wiersz. Nie odważył się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Apostoł mówi, że nie odważyłby się na to, aby mówić cokolwiek więcej, niż Chrystus uczynił w nim i przez niego. Każdy z nas, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, dostaliśmy najwspanialszy przywilej bycia komuś. Od samego początku każdy z nas dostał to samo. Nikt nie jest pokrzywdzony. Każdy dostał od Boga, abyśmy mogli dojrzewać do wymiarów Chrystusowych. Wszyscy dostaliśmy to samo na samym początku. Ale nie wszyscy zachowamy to i dojdziemy do końca razem z Duchem Świętym, wzrastając na obraz Bożego Syna. Wielu powołanych, niewielu wybranych. I teraz chodzi o to, czy to powołanie podoba nam się. Do czego zostaliśmy powołani? Nie do tego, żeby być częścią jakiejś religii. Nie do tego, żeby wypełnić jakieś miejsce w jakichś budynkach. Ale by być jak On. I dostaliśmy już od wszystko na początku. Bóg obdarzył nas całkowicie wszystkim, co ma w niebie. A wszystko to jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. A więc masz to samo. Ale uważaj, żeby ci się nie stało to pospolite. I żeby diabeł cię nie zaangażował w spory, w walki właśnie i w odszczepieństwa religijne. Ale byś nieustannie patrzył, czy patrzyła, po co powołany, powołana zostałeś, aby być jak jego syn. Uważaj więc i nie wchodź w nic, co nie jest jego synem. Niech tylko syn będzie twoją treścią życia, aż do końca twoich dni i będziesz tam, gdzie on. Opuścisz miejsce okropności, złości, nienawiści, niechęci, gniewów, zawiści wszystkiego, bo tam nic z tych rzeczy nieczystych nie wejdzie. Ale musisz chcieć być jak on, bo Ojciec chce, byś była jak on. A więc będziesz coraz więcej mówić, kim jest Chrystus, poprzez rzeczywiste doświadczenie, jak jesteś zmieniany, jesteś zmieniana na Jego podobieństwo. O tym mówi Paweł. Nie o powieściach, nie o wymyślonych wizjach, ale o dokładnie wydarzeniach twojego życia, kiedy jesteś przemieniany, przemieniana na wspaniałość Bożego Syna. Wszyscy, którzy stracili chwałę tego Syna ze swojego serca, wzięli swoją przemianę w swoje ręce. I to są karykatury chrześcijaństwa. To nie są obrazy Chrystusa. To są wymyślone działania człowieka. Tam widzisz niechęć, tam widzisz zgorzel, tam widzisz wiele pretensji, żalów, innych rzeczy. Ale to nie jest Chrystus. To jest człowiek, który zna Biblię i przejął działanie Ducha Świętego w swoje własne ręce. Duch Święty zawsze kształtuje na obraz Syna Bożego, bo to jest uwielbiony Syn. A więc dostaliśmy wszyscy to samo. Pamiętaj, pilnuj swego skarbu. To jest twoje dziedzictwo. Pilnuj tego dziedzictwa i nie sprzedaj za nic, za żadne rzeczy tego świata, za żadne przywileje tego świata, za żadne przyjaźnie tego świata. Za nic nie sprzedaj tego wspaniałego Chrystusa, bo to jest twój skarb. To jest twoja chwała. Każdy dzień macie czynić coraz bardziej podobny, podobną do Niego. Że wielu przestało się interesować Jezusem. Zaczęło się interesować swoim własnym życiem i prywatnymi swoimi skarbami. To jest ich temat. Ale jeśli nie chcesz skończyć jak oni na wysypisku, ale chcesz dotrzeć do wieczności, to nie bądź śmieciem, tylko bądź dzieckiem Bożym. Miej charakter dziecka Bożego. Śmiałość dziecka Bożego. Uczciwość dziecka Bożego, wierność dziecka Bożego, miłość dziecka Bożego, świętość dziecka Bożego. Miej wszystko to, co normalnie dziecko Boże ma, wzrasta, rozwija się. To jest chwała, to jest ten majestat. Jeremiasza 9 rozdział, czytamy 23 wiersz, albo od 22. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogat swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Jeśli ktokolwiek chce się chlubić, niech się chlubi, że zna Pana, jaki On jest. A znać Pana to znaczy być dzięki Niemu na tej ziemi. Bo kto zna Pana, to jest ten, który jest tutaj dzieckiem Bożym. Poznanie nie nadyma, to nie jest chodzenie w obłokach, to jest uczciwe, świadome poddawanie się woli Bożej w każdym dniu. To jest Twój święty, najwspanialszy przywilej. To jest Twoje święto każdego dnia. Żyć wolą Ojca. To jest Twoja atrakcja, najwspanialsza przyjemność. To nie jest znużenie. To już jest znużenie, oznaka brak, utracanie poznawania. To jest odwrócenie oczu od Chrystusa na cokolwiek innego. Wtedy człowiek jest znużony tym poświęceniem życia Jezusowi, oddaniem Mu życia każdej chwili. Dopóki znasz Pana, jaki On jest, dla Ciebie najwyższym przywilejem, przyjemnością jest to, gdy On może się Tobą posługiwać, może budować Cię, rozwijać Cię, napełniać Cię swoim Synem i cieszyć się Tobą, a Ty Bogiem. Jeszcze raz i będę to ileś razy dzisiaj powtarzał. W dniu swego nawrócenia, kiedy dałeś się zanurzyć w wody chrztu, aby umrzeć dla samego siebie, dla samej siebie i stać się nowym stworzeniem, Bóg wynurzył cię w zmartwychwstaniu swego Syna, obdarzając cię wszystkim. Bez względu na to, ile ziemskich rzeczy posiadałeś czy posiadałaś, w chwili wynurzenia się z wody chrztu, wynurzenia się ze śmierci w Chrystusie, dostałeś wszystkie skarby niebios. Bez względu na to, co o sobie myślisz, a nie jakie masz mniemanie o sobie, Bóg ci to dał. A teraz chciej Go poznawać. Poznawać to wszystko, co dostałeś czy dostałaś w Chrystusie. Teraz Twoje przywilej, Twoje życie to jest poznawanie Pana i wszystkiego, co dostałeś, dostałaś w Nim. Każdy dzień ma wartość dla Ciebie. Budzisz się i wiesz, po co się budzisz. Poznać Go jeszcze więcej. Nie budzisz się po to, żeby więcej zarobić, więcej rzeczy posiąść. Bo wiesz, że te rzeczy okradały Cię z Boga. Okradały Cię z czasu, który mogłeś spędzić z Bogiem. Mogłaś. Teraz już masz czas, by być z Bogiem. A więc jesteś w stanie ograniczyć. Jezus powiedział, niewiele nam potrzeba, ale jednego nam potrzeba. Poznać Pana. Więcej poznać Pana. Więcej doświadczyć, co On jest w stanie z nami zrobić, ludźmi, żebyśmy byli sobie bliscy w Chrystusie. Żebyśmy wygrywali. Niech się chlubi. Zobacz, kim jesteś, kim ja jestem. Zobacz, że chrześcijanie często marnują czas na jakieś rozdrabnianie swoich grzechów i wybieranie, które jeszcze mogą być, a które nie mogą być. Przebieranie w tym brudzie i myślenie, że kiedy przebierasz w tym brudzie i myślisz, to jeszcze może być, to już tak nie brudzisz się bardzo. Każdy grzech jest brudem. Za każdy grzech Jezus poszedł na krzyż. Zapłatą za grzech jest śmierć. Poznać Jego miłosierdzie, jak się nad nami zmiłował Bóg. Chociaż żyliśmy w grzechach, On posłał swego Syna, aby nas z tych grzechów wydobyć. Czy chcesz dalej brnąć w grzechach, chociaż wiesz, że Bóg posłał Syna, żeby nas z tych grzechów wydobyć? Posłał najwspanialszego Syna, byśmy już nie żyli dla siebie, ale rozpoczęli wspaniałe życie. Utraciliśmy je w Adamie. Wiesz, którego dnia Adam został stworzony? Dlaczego Adam został stworzony tego dnia? Już od samego początku Bóg na coś pokazuje. Myślał, że Adam został stworzony 6 dnia. Adam został stworzony 3 dnia. Tak jak Chrystus stał z martwych 3 dnia. Jak oznajmia Pismo. A więc już Bóg pokazywał. Pierwszy Adam do czego doszliśmy, ale drugi, do czego idziemy i w czym idziemy, to jest ta chwała. Jeśli będziemy próbować połączyć tych dwóch Adamów w sobie samych, to zrobimy to, o czym Leszek mówił. Wprowadzimy do namiotu swojego to, co jest przeklęte jak kachan. I chociaż był z ludu Bożego, zginął z powodu przekleństwa, które wprowadził do swojego namiotu. Mamy najświętszy przymilej, bracia i siostry, cieszyć się Chrystusem, chwalić Go codziennie za łaskę. To nie jest znużenie. Kościół to ma radość zbawienia. Jezus mówi, moją radość daję wam, że zostały nam przebaczone nasze grzechy, zostaliśmy pojednani z Bogiem, naszym Ojcem, zostaliśmy wprowadzeni na wspaniałą, świętą drogę. Dzięki tej krwi, której się oczyszczamy, jak mówiliśmy ostatnio. Dzięki tej drodze jesteśmy posileni, nie jesteśmy osłabieni. Mamy siłę iść dalej ku wieczności. Mamy siłę uświęcać się, porzucać złe rzeczy. Mamy ochotę wołać, Panie, oczyść mnie. Bo czystość nas bardziej interesuje niż możliwość brudzenia się. Wykorzystywanie łaski na to, żeby brnąć w brudach, to nas nie interesuje. Ale wykorzystanie łaski, żeby się oczyszczać, uświęcać, to jest nasze pragnienie. Pragnienie musi w nas się pojawić zgodnie z wolą Boga. Ostatnio przyjeżdżałem nad koło wody i sobie pomyślałem, słońce świeci, ciepło, przyjemnie byłoby w wodzie się zanurzyć. Ale kiedy przyjeżdża, jest zimno, wieje, wichura i widzisz wodę, czy masz takie same myśli? Przyjemnie by się było w niej zanurzyć. Nie, już nie masz. A więc pragnienie wywołuje się pewnego rodzaju doświadczeniu. Jeżeli mam mieć zdrowe pragnienie, Bóg musi dać nam doświadczenie, abyśmy mieli to pragnienie. Jezus mówi, kto pragnie, niech przychodzi do mnie i pije. Ale trzeba mieć pragnienie. Bóg musi wywołać pragnienie w człowieku. Ciepło wokół wywołuje pragnienie ochłodzenia się. A więc Bóg uczynił odpowiednie warunki, żebyśmy pragnęli Jego Syna. To On uczynił te warunki. Bez Jezusa, bez tego wspaniałego Jezusa nie byłoby dla nas możliwe przyjść i napić się. Ale to Ojciec przyprowadza nas. To Ojciec wywołuje pragnienie Syna w nas. To Ojciec czyni odpowiednie warunki, abyśmy zaczęli myśleć, potrzebuję Jezusa. A kto do mnie przyjdzie, mówi Jezus, tego nie odrzucę. Kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że zna Pana i zna Jego miłosierdzie. Paweł później pisze w liście do Galacjan, nie będę się z niczego innego chlubił, jak tylko z krzyża Chrystusowego, na którym ja umarłem dla świata, a świat umarł dla mnie. Następna wspaniała, zwycięska pozycja. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie żyję więc dla świata, jak żyłem wcześniej, ale żyję dla Boga, jak żyje Chrystus. Apostoł pokazuje, już świat dla mnie się skończył, a teraz żyję dla Boga. Dzięki temu, że Chrystus przyszedł mnie zbawić. A więc już nie żyję dla świata. Piękne, prawda? Ta przemiana, przeniesienie z tej szerokiej drogi zatracenia na tą wąską, wspaniałą drogę zbawienia. Dzieje się z woli Bożej. To On nas wyrwał z ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Po co? Abyśmy doszli do Jego wieczności, bo przygotował dla nas miejsce. Jak ważne jest dla mnie i dla Ciebie dzisiaj chlubić się Panem, znać Pana, kosztować, jak dobry jest Pan. Obdarzeni więc wszystkimi skarbami, chwałą świętej obecności Syna Bożego. Chcemy poznawać Go, tak jak i Paweł pisze w wielu miejscach, poznać Go. To największa potrzeba mojego życia, poznać Go. Chrześcijaninie, chrześcijanko, jeśli Twoje pragnienie to zyskanie czegoś tutaj, albo osiągnięcie czegoś tutaj, albo zaspokojenie czegoś tutaj, a nie Chrystus, to błądzisz. On jest najcenniejszy. Nic nie ma cenniejszego na tej ziemi. Jak Ewangelia, wiadomość o Nim, że był tutaj na ziemi, wykonał całe zadanie Ojca i poszedł do Ojca do nieba, aby przygotować nam miejsce. I wróci po nas, aby zabrać tych, którzy wytrwali, którzy nie dali sobie zabrać Chrystusa sprzed oczu, którym diabeł mógł oferować wiele przywilejów, wiele różnych pozycji. Oni to odepchnęli, ponieważ wszystko było niczym wobec tego Chrystusa. To jest Go poznać. To się w doświadczeniach dokonuje. A więc Paweł mówi, ja doświadczyłem wyboru. Doświadczyłem, jak On przyszedł do mnie. Jak zmienił drogę mego przeklętego życia na obfitość obdarzenia Bożego. Abym zawsze miał to, co jest potrzebne innym, bym mógł im dać, jak Chrystus dał mi. Tak ja mogę dać innym. Wspaniałe życie. Codzienna chwała. Ale można to zgubić poprzez odwracanie uwagi od wspaniałości Chrystusa. Nawet w Biblii można zgubić Chrystusa. Faryzeusze i uczeni w Piśmie siedzieli w Biblii i zgubili Jezusa, nie rozpoznali Go. Można Go zgubić w modlitwach. Modlili się, ile jeszcze mamy modlić i pościć. A Bóg mówi, czy ja chciałem tego od was? Ja chciałem, żebyście życie swoje poddali mi, poddali je przemianie. Chrystus jest najważniejszy. Przez Chrystusa czytaj Biblię. Przez Chrystusa się módl. Przez Chrystusa mamy niebo. Bez Chrystusa nic dobrego nie można zrobić. Nawet Biblii czytać normalnie nie można. Bo w Chrystusie ona działa na nas prawidłowo. A bez Chrystusa ona działa na nas nieprawidłowo. Jak często wzbudza pychę w człowieku. Człowiek coś poznał z Biblii i czuje się taki dumny, taki wielki. Jakże często gubi siebie. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział. Jakiś przywilej dla mnie i dla ciebie. Zobaczcie, że Bóg nie musiał mądrych sobie ludzi wybierać. Mógł wybrać nas, każdego z nas. I wszystkim dać swoją mądrość. Mądrość decyzji tu na ziemi, aby dojść do wieczności. Czytamy tu o Abramie. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Kiedy? Miał 99 lat. Kiedy ukazał się Pan mu. A ile miał lat, kiedy wychodził? Zobaczcie, ile lat minęło, nim Bóg poważnie przyszedł do Abrama. Jak często młodzi wierzący myślą o sobie, że już nie wiadomo, co osiągnęli. Już myślą, ile myśmy już poznali. My wiemy to, wiemy to, wiemy tamto. Już byliby w stanie kierować, prowadzić do wieczności. Ile trzeba czasu, żeby poznawać Boga i żeby zrozumieć, kim On jest. Oczywiście od początku zaczyna się poznawanie, wspaniałe poznawanie, ale ile jeszcze w nas Bóg musi dokonać zmian. W 12 rozdziale czytamy 4 wiersz. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. 75 lat. 24 lata. Chodzi i uczy się Boga. Naraża swoją żonę na cudzołóstwo. Boi się śmierci z rąk jakiegoś innego narodu. Uczy się Boga. Bóg go chroni, przeprowadza. Aż przychodzi w sposób bardziej poważny do niego. Myśli sobie, to trzeba czekać 24 lata, żeby Bóg przyszedł do mnie poważnie. Bóg decyduje, kiedy nadchodzi czas, aby porozmawiać o doskonałości. Kiedy człowiek już jest świadomy, Boże, tylko z Tobą. Bez Ciebie już nic nie chcę zrobić. Bez Ciebie narobiłem już kłopotów sobie, innym. Naraziłem męża sprawiedliwego na kłopoty. Panie, wystarczy już. Kiedy człowiek już pragnie, wtedy Bóg przychodzi, aby napełnić to pragnienie. Kiedy człowiekowi na tym nie zależy, po co? Również mając 99 lat, Abraham został obrzezany. Wszedł w przymierze ciała, wcześniej doświadczając przymierza wiary. Mając 100 lat, mógł mieć potomka. Kiedy otrzymał obietnicę, że urodzi się mu syn, Sara też o tym wiedziała. Ale czekali i nic się nie wydarzało. Sara wpadła na pomysł, to może chodzi Bogu o inny sposób otrzymania potomka. I dała swoją niewolnicę, Hagar, swemu mężowi za żonę. Miał 86 lat, kiedy urodził się Izmael, a 100, kiedy urodził się Izaak. Trzeba było poczekać, cierpliwie poczekać. Nie po ludzku, rozumiecie, to dziś jest doświadczenie. Cierpliwość jest przywilejem dziedziczenia Bożych obietnic. Bóg się nie śpieszy. Najpierw nauczyć musi nas decyzji i wyborów. Nie my, lecz Chrystus. Wtedy będzie rozmawiać poważnie. Im szybciej to człowiek zrozumie, tym lepiej. Nie dla mnie, bo wszystko już mam w Chrystusie. Ale dla Twojej chwały miej mnie na tej ziemi. Nie po to, żebym ja zyskiwał, czy otrzymywał, czy otrzymywała. Bo już dałeś mi wszystko. Ale Ty, żebyś miał mnie teraz zawsze dla siebie. Bądź doskonały. Trwaj społeczności ze mną i bądź doskonały. Osiemnasty rozdział, 18-19 wiersz. Widzimy tego Bożego człowieka w rozmowie z Panem. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą dobrem obdarzone wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. A więc miał uczyć w swoim domu sprawiedliwości, prawa Bożego. Ten dom miał należeć do Boga, aby Bóg mógł uczynić to, co obiecał. Bóg jest tak samo święty za czasów Abrahama, jak i naszych. Tak samo pragnący nas mieć dla swojej chwały, doskonałości, jak pragną mieć Abrahama. Dał nam miejsce społeczności, jest to Jego Syn, Jezus Chrystus. Chrześcijaninie, chrześcijanko, nie wolno spać, kiedy takie wspaniałości Bóg daje nam. Nie wolno tracić tak wspaniałego czasu, kiedy można osobiście w swoim własnym doświadczeniu życia poznawać życie Jezusa. Bo o to tu chodzi. Nie o literalne, ale dokładnie rzeczywiste poznawanie Chrystusa w swoim życiu. Co On czyni wobec Ojca. To jest życie za życie, o którym mówił Chrystus. Nie to, co my potrafimy zrobić dla Boga, ale to, co Chrystus potrafi zrobić dla mnie i dla ciebie. Powiedz sam i pomyśl sobie, zajmij się chociaż jednym człowiekiem i spróbuj z tego człowieka zrobić kogoś podobnego do Chrystusa. Życzę ci jak najszybciej, żebyś zrozumiał czy zrozumiała. Zwariujesz i nie dasz rady. W końcu możliwe jest, że zabijesz w końcu tego człowieka. Tylko Chrystus może to uczynić. Bo tylko Chrystus umiłował ciebie i mnie do końca. I tylko Chrystus wie dokładnie o nas, czym chcemy Chrystusa, czy nie. Czasami możesz próbować człowieka zrobić chrześcijaninem czy chrześcijanką, oni tego w ogóle nie chcą. Możesz walczyć, zmagać się, oni w ogóle nie mają takich pragnień. Czują się zmuszani. To musi być zdrowe pragnienie. I wtedy człowiek będzie gotowy na zmianę w swoim życiu. Wtedy będzie dziękować Bogu za każdą zmianę na podobieństwo Jego Syna. Potem widzimy, dalej rozmawia Abraham z Panem. Od 23 wiersza czytamy: a zbliżywszy się Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzi sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Chodzi o Sodomę. Abraham wie, że tam jest Lot. Abraham sobie myśli, Lot, ten mój bratanek, trafił do Sodomy. Pewno w Sodomie rozrósł się. Pewno ta sprawiedliwość, którą razem skosztowaliśmy, spowodowała, że Lot w Sodomie rozniósł światło poznania Pana Boga. I Abraham myśli sobie, Panie Boże, jeśli ten Lot rozrósł się do 50, czy z powodu tych 50 zachowa Sodomę? Bóg mówi, zachowa. Ale potem Abraham myśli, ale może Lot się tak nie rozrósł. Panie Boże, 45. Zachowam. Ale lepiej ciągnąć dalej, może 40. Zachowam. Abraham zaczyna coraz śmielej postępować do przodu. Mówi, już o 10 się przemieszcza. Może 30. Może 20. Może 10. Nawet 10 nie było. Lot pozostał tam sam. Sodoma nie zmieniła się z powodu Lotu. To Lot był coraz bardziej atakowany przez Sodomę. Zwróćcie uwagę, jak bardzo ważne jest to, że w Locie pozostało coś z tego. Bo kiedy czytamy o jego córkach, on mówi, że te córki miały wejść w małżeństwo z dwojgiem mężczyzn z tej Sodomy. Ale jeszcze przed wejściem w małżeństwo one były cały czas czyste, więc Lot pilnował czystości swego domu, chociaż Sodoma była zdeprawowana. Otwórzmy może 1 Mojżeszową, 13 rozdział. Piąty i szósty wiersz. Również Lot, który wędrował za Abramem, miał owce, bydło i namioty, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. A więc dobytek Lota był bardzo wielki, wiele posiadał. Już nie byli w stanie być razem, a więc doszło do tego, rozdzielmy się. I Abram mówi do Lota, ty wybieraj, gdzie chcesz pójść, ja pójdę w przeciwnym kierunku. I wtedy Lot Dziesiąty wiersz. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A więc przybliżał się coraz bardziej do Sodomy z tym swoim dobytkiem, z namiotami, ze wszystkim, co posiadał, co otrzymał od swego Pana, Boga. Coraz bliżej z Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli, bardzo grzeszni wobec Pana. Dlaczego Lot tam się znalazł? I co się stało z dobytkiem Lota? W Sodomie Lot już nie ma tego dobytku. Możliwe, że sprzedał to wszystko i kupił sobie dom w Sodomie, aby tam zamieszkać, stać się mieszkańcem Sodomy, miasta jak inni. Już nie potrzebował namiotów, nie potrzebował tej zwierzyny. Zaczął żyć w Sodomie. XIX rozdział tej pierwszej Mojżeszowej. Czytamy w 29 wierszu: a Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy zniszczył miasta, w których mieszkał Lot. A więc znowuż Bóg patrzy na Abrahama. Lot coraz dalej i dalej w kierunku Sodomy. Abraham zaś, żyjąc z Bogiem, coraz bliżej Boga, coraz bardziej kosztując, jak dobry jest Pan. Oddalali się. Wiem, że w pewnym momencie Lot jest ratowany przez rękę swego wuja, który chodzi dalej z Bogiem, kiedy trafia do niewoli ze wszystkim. Abraham zwycięża wroga, nic nie bierze od króla Sodomy. Oddaje chwałę i cześć Melchizedekowi, składając dziesięcinę. I mówi, żeby przypadkiem nikt nie myślał, że to, kim jestem, uczynione zostało przez człowieka. Był zależny całkowicie od Boga. A więc Bóg wejrzał na niego i uratował Lota, ale zobaczmy, z czym Lot opuszcza Sodomę. Szesnasty wiersz 19 rozdziału, albo 15. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, zobaczcie, jak miał problem z opuszczeniem Sodomy. Ociągał się. Coś już tam zainwestował, coś tam było. Szkoda mu było zostawić. Wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie, nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź góry, abyś nie zginął. Zobaczcie, co już stało się w Locie, że on zamiast w końcu zrozumieć to i zacząć słuchać, co się do niego mówi, on nadal chciał po swojemu. Chciał coś inaczej. Zamiast powiedzieć: tak, Boże, Twoje słowo jest opoką, skałą. Jemu zaufam i zrobię to, co słyszę, że mam zrobić. Lecz on mówi inaczej, ale odrzekł do nich: nie, Panie. Inaczej nie tak. Ja myślę, że lepiej będzie inaczej. To jest to, kiedy człowiek nie ufa Bogu, ale próbuje Bogu narzucić swój sposób myślenia, żeby tak się stało, myśląc, że tak będzie dobrze dla człowieka. Oto sługa Twój znalazł przychylność w oczach Twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Wiedział, co to za miejsca są. Gdzie on szukał ratunku? Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. Nie w prawdzie woli Bożej, tylko w jakimś znowu cielesnym miejscu. I rzekł do niego, oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Pierwsza ofiara. Sprzeciwienia się. Nie oglądaj się za siebie. Nie patrz, co tam się będzie działo. Wiecie, kiedy Bóg mówi, Pan nasz Jezus Chrystus też mówi, nie oglądaj się za siebie. Nie chodzi mi o ten moment opługu w tej chwili. Chodzi mi o moment Jego powrotu na ziemię. Kiedy On mówi, nie wracaj po nic. Przypomnij sobie, co się stało z żoną Lota. Jeśli człowiek będzie miał coś w swojej głowie, to może próbować, chociaż Pan będzie wracać, będzie już widać znak powracania Pana, człowiek jeszcze za czymś ziemskim będzie próbował się oglądać. Pan mówi, wtedy stanie się z tobą to samo, co z żoną Lota. Abraham zaś, stawszy wcześniej rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem i spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama, ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Najpierw myślał, że tam ocali życie. Później się zaczął bać. Zamieszkał więc w jaskini i dwie jego córki. Wtedy rzekła starsza do młodszej, ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. A więc zobaczcie, kto mieszkał w Soarze. Zdeprawowani mężczyźni. Oni już nie umieli według porządku Bożego współżyć z kobietami, tylko współżyli między sobą. I te córki Lota nie widziały możliwości. Jedynie w swoim ojcu. Do czego doszło? Do czego ten Lot, zamiast słuchać się Boga, doprowadzał po kolei swój dom? Mąż sprawiedliwy, który chciał być z Bogiem, jednakże zaczął zwątpienie do jego serca wkraczać, niepewność, zaczął szukać ratunku w swój własny sposób. Pójdź, upójmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca swego winem tej nocy, a starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej, oto spałam minionej nocy z ojcem swoim. Upójmy go winem także tej nocy, potem wejdź i śpij z nim, a zachowamy z ojca naszego potomstwo. Upoiły tedy ojca swego winem również i tej nocy, a młodsza poszła i spała z nim, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Tak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego. Starsza urodziła syna i nazwała go Moab. On jest praojcem wszystkich Moabitów. Młodsza także urodziła syna i nazwała go Ben-Ami. Jest on praojcem dzisiejszych Amonitów. A więc Moabici i Amonici w ten sposób mają swój początek. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przybywał w Gerar. Zobaczcie, Abraham idzie dalej, ale Lota już z nim nie ma. W tej chwili Lot nie ma stad, nie ma namiotów, ale też nie ma go już przy Abrahamie. Już nie spotykamy ich razem. szkoda, prawda? Razem wyszli na głos Boga. Ale po drodze inne cele zaczęły się jawić. Już nic nie przeszkadzało, żeby był z Abrahamem. Już nie było tych star. Nie było tych sług. Było on, te dwie córki. Lecz krzew podziemny. Niedobrze jest zasłaniać sobie oczy i mówić, to nie jest takie złe. Jakoś sobie poradzę. Lepiej pilnować się Pana i wzrastać na obraz Jego Syna. I jeśli człowiek traci sprzed oczu Syna Bożego i życie Syna Bożego, to lepiej niech się zastanowi, gdzie prowadzi ta droga, jakie niebezpieczeństwo. Abraham zaś idąc dalej zbudował Panu ołtarz i czcił Boga swego, ciesząc się tym, że Bóg nadal jest z nim, aby Abraham mógł stawać się doskonały. Bóg nadal pracował. Wiemy, jak doszło do tego najpoważniejszego doświadczenia z Izaakiem. Lot był mężem sprawiedliwym. Ale już nie był ten sam cel, co u Abrahama. Próbował jakoś swój dom ratować, lecz jego własny dom wciągał go w pułapkę. Jego własne córki wprowadziły go. Później tych Amonitów i Moabitów spotykamy w historii Izraela, w walkach z nimi, zmaganiu się z nimi. Widzicie? Wujek i bratanek, ich potomstwo toczy bitwę z synem. Rodzina rozbita. Przez rozchodzenie się, zamiast podążanie w odpowiedni Boży sposób, w jednym Bożym kierunku. Już było wspomniane tutaj wcześniej przez Leszka o Dawidzie. Dawid miał doświadczenie, bo jako król zamieszkał wyżej niż inni. Jako król nie był tam, gdzie być powinien. A więc wysokie zamieszkanie i brak bycia tam, gdzie być powinien, sprowadziło na niego olbrzymie, ciężkie doświadczenie. Używając swoich możliwości mógł wprowadzić żonę Uriasza w grzech. Druga Samuela, 11 rozdział. Zaczyna się w ten sposób. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i sam Izraelem, i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. Była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, by się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, że to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. Mówiliśmy już o tym. Uriasz był przyjacielem Dawida. Uriasz był sprawiedliwym. Służył Dawidowi z czystego, zdrowego serca. Wiecie, kiedy patrzymy na Dawida teraz tutaj, jesteśmy zadziwieni, że ten wspaniały człowiek, który tak był sprawiedliwym, który kiedy nawet z kraj szaty Saula, króla, ukroił, miał poczucie naruszenia godności tego króla, teraz jest innym całkiem człowiekiem. Jak straszne jest to, kiedy człowiek nie idzie za Panem, kiedy nie jest tam, gdzie być powinien. Paweł mówi, choćby mieli mnie tam zabić, mój Chrystus chce tam mnie tam mieć, a więc będę tam, gdzie chce mieć mnie Chrystus. Zawsze być tam, gdzie chce Pan. To jest nasza sprawa. Nigdy nie będzie nam niebezpieczne być tam, gdzie jest Pan. Niebezpieczeństwo zawsze jest tam, gdzie nie jesteśmy, gdzie jest nasz Pan. Zawsze tam jest nasze niebezpieczeństwo. Z Panem nie jest niebezpiecznie. Może wyglądać bardzo niebezpiecznie. Ale jeśli Pan ze mną, to któż przeciwko mnie? Jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Co go tam poniosło z tego łoża? Już powinien zasnąć. Co go tam poniosło, żeby wyjść, chodzić jeszcze? Ktoś zaczął pracować, prawda? I Dawid robi to i w końcu doprowadza też do sprawienia, aby Uriasz zginął na polu bitwy. Omawialiśmy to już nieraz. Jak stał się fałszywy, obłudny, chytry, przybiegł, jakby wszystko to, co stare w tym człowieku, poruszone zostało do życia z powrotem. Ale Pan wejrzał na niego. Upomniał się o swego sługę. Gdyby go zostawił, to byłby koniec Dawida. Stawałby się coraz gorszy. Już nie podobieństwo do Chrystusa, ale podobieństwo do szatana coraz bardziej byłoby w nim. Czytałem w 12 rozdziale. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Bóg przebaczył swemu słudze. 51 psalm mówi o skrusze. O skruszonym sercu, uniżonym sercu. Uniżenie to znaczy, że człowiek jest świadomy, co zrobił. Nie będzie bronić się już, lecz przyznaje się w pełni. Może głosić przebaczenie, lecz co się stało z jego domem? Ten Boży człowiek poprzez odwrócenie swoich oczu od Pana i pójście za namową szatana prowadził swój dom w wojnę. Brat zabija brata. Brat wchodzi w nierząd z własną siostrą. Najlepiej pilnuj się Pana i nigdy nie schodź z Jego drogi. Pan jest łaskawy, może przebaczyć, ale konsekwencje. Rozumiecie, już diabeł sobie miał miejsce, aby uderzać. Pilnuj siebie, swego domu, pilnuj swego mieszkania, w którym jesteś, ty sam czy sama dla Pana. Aby Pan miał w tobie miejsce, aby chwała Boża mogła nieustannie ciebie napełniać. Potem widzimy jego syna, Salomona. Rodzi się tak samo z Batszeby. Bóg przyjmuje, przebaczyłem. Traktuje go jak umiłowanego syna. Przebaczenie Boże jest wspaniałe. Ale co jest w Salomonie? Jakże grzech rodzi grzech. Dawid cudzołożył z Batszebą, a Salomon dochodzi do stanu, kiedy coraz więcej żon. Jego potrzeba jest wielokrotniona niż jego ojca. Aż w końcu zaczyna cudzołożyć z bałwanami. I to jakimi bałwanami? Pierwsza Królewska, 11 rozdział. Czytamy od pierwszego wiersza. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydonczyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to złożył Salomon święty gaj dla Chemosza, ohydnego bałwana Moabitów na górze położonej na wschód od Jerozolimu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Widzicie, Lot, do czego on doszedł? Zobaczcie, co stało się z tym źle poczętym potomstwem. Człowiek pobożny, a jaka spuścizna. Widzicie tą tragedię? Cieszmy się, że możemy być podobni do Chrystusa. Nigdy nie chciejmy kogokolwiek innego w nas. Chciejmy być jak On. Uczciwie prośmy Pana, jak Chrystus. Nie interesują mnie bałwany, nie interesują mnie produkty ludzkich wytworów, wyobraźni. Interesuje mnie, Ojcze, co postanowiłeś, kiedy wzywałeś mnie do siebie, swoim synu, abym był jak Twój syn. Wiem, że będziesz mnie karał, kiedy tylko przestanę chcieć być jak Twój syn. Kiedy będę chciał być sobie, jak może Moabici, religijni, może z nazwy nie będę wymieniał, tacy czy tacy. A może jak Amonici, którzy sobie wyprodukowali własne bożki. Czy będę chciał być jak Twój syn? Czy chciała być jak Twój syn? Więc gdziekolwiek w Biblii znajdujemy ślady pozostawione poprzez grzech, zawsze on się zwielokrotnia. Zawsze jest więcej. A więc ojcowie, głowy domów, kiedy my dopuszczamy do naszego domu grzech, pamiętajmy, narażamy nasze dzieci na zwielokrotnienie grzechu. To musi być Chrystus. Pilnujmy się więc Chrystusem. O Locie możemy powiedzieć, poszedł za patrzeniem swoich oczu. O Dawidzie za wysoko stanął, nie będąc tam, gdzie być powinien. Później po południu będziemy rozmawiać o innych jeszcze. Ale są ci, którzy stoją tam, gdzie stać powinni, w Chrystusie, czcząc Ojca w duchu i prawdzie. Tych potomstwo jest obdarzone przez Ojca miłością. Amen.
Amen.